Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość doktor nauk medycznych Maciej Socha, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej i perinatologii, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, kierownik katedry perinatologii, ginekologii i ginekologii onkologicznej z Zakładem Medycyny Rozrodu i Andrologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, chciałam z panem porozmawiać o tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletce PO, czy ona jest groźna dla zdrowia? Bo ja słyszę z różnych stron głosy, że one trochę straszą nawet te głosy, że nastolatki na przykład, biorąc taką tabletkę, ryzykują poważnym rozstrojem zdrowia, rozstrojem układu hormonalnego. Jak to jest w rzeczywistości? Jak ta tabletka działa na organizm młodej kobiety, kobiety w ogóle?
To umówmy się, że trochę spuszczając napięcie z tego nadętego, napiętego mocno balonu, powiem tylko wszystkiego najlepszego z okazji 10 lat, 10 rocznicy, od kiedy Europejska Akademia Leków, czyli tak zwany EMA, dopuściła stosowanie antykoncepcji postkoitalnej. Często używam tego określenia, bo jakoś tak się do niego przyzwyczaiłem, ale chodzi właśnie o antykoncepcję awaryjną, o tak zwaną tabletkę PO, dopuściła do używania poza tym systemem związanym z wypisywaniem recept z wcześniejszym badaniem.
Czyli tak jest po prostu w Europie?
Tak jest po prostu w Europie, tak jest po prostu na świecie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że często w Polsce, to umówmy się, że to jest lekka tak zwana wrzutka zarówno do mnie, do państwa, do nas wszystkich. My w Polsce wszyscy jesteśmy trochę nauczycielami, trochę lekarzami, też przedstawicielami innych zawodów zapewne, ale jako trochę lekarze, wydaje nam się, że wiemy dużo w danej dyscyplinie i też mamy pewne przekonania.
Otóż, mówi pan o społeczeństwie tak ogólnie, mówię o statystycznym Kowalskim, który się na temat zdrowia często wypowiada.
Tak, chcę być delikatny i ześlizgnąć się w pewne takie obszary, które są trudne do zaakceptowania. Ale no, szanowni państwo, mówiąc wprost, to kiedy europejska agenda, kiedy świat, kiedy ludzie, którzy mogą zdecydować o tym, jak stosować daną substancję chemiczną, dany lek, decydują o tym, że można używać tego bez recepty, to naprawdę stoi za tym jakieś grube badanie, co najmniej jedno. To są zwykle badania populacyjne, badania obserwacyjne. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w dobie internetu, X-a, Facebooka, TikToka, whatever, czegokolwiek innego, gdyby chociażby jednej pacjentce zdarzyło się coś, to zapewniam państwa, że byłaby taka awantura i taka zadyma, że wycofano by dany lek w 3 minuty.
To jak z tymi nastolatkami? Szkodzi, nie szkodzi?
No to przejdźmy do tych szczegółów. Oczywiście każdy z leków ma pewien profil terapeutyczny. Ten profil terapeutyczny oznacza, że oprócz tego, że pewnej grupie osób pomoże, to u niektórych osób może wywołać następstwa. Te następstwa zanotowano i stwierdzono, że chociażby w przypadku antykoncepcji postkoitalnej może dojść do pojawienia się tak zwanych AUB, czyli nieprawidłowych krwawień macicznych. To skrót z angielskiego abnormal uterine bleeding. Pacjentka może mieć wcześniej miesiączkę, albo ta miesiączka może być nieco bardziej obfita, albo ona się trochę przesunie, albo trochę opóźni. No w każdym razie zmieni się ten wzorzec krwawienia. I jest to traktowane jako skutek uboczny, następstwo stosowania tego leku. Mogą pojawić się na przykład dolegliwości gastryczne. One wynikały z, tak naprawdę prawdopodobieństwo pojawienia się tych dolegliwości jest równe po uknięciu tik-taka. I nie przesadzam, proszę państwa, bo badanie właśnie próbowało porównać taką globulkę, tableteczkę.
Czyli te wszystkie, panie doktorze, pana zdaniem głosy, które mają wątpliwości, tak bym to nazwała, co do tej tabletki, to są raczej ideologiczne sytuacje niż związane jakby z taką typowo medyczną, jakimiś przeciwwskazaniami i tak dalej.
Ja
czy nie ma przeciwwskazań, panie doktorze?
Mogę się wypowiedzieć tylko i wyłącznie na tematy medyczne i tutaj z całą surowością medyczną i naukową stwierdzam, że jest to bezpieczna, akceptowalna do użytku forma antykoncepcji, która nie wymaga specjalistycznego badania, mówię tutaj o badaniu ginekologicznym, ani nawet rozmowy z tak zwanym GP, czyli naszym lekarzem rodzinnym, i pacjentki mogą bezpiecznie ją stosować.
A są jakieś przeciwwskazania, że tej tabletki ktoś konkretnie nie powinien przyjąć, bo na przykład, nie wiem, ona wchodzi w interakcję z jakimiś innymi lekami, i czy no nie jest wskazana przy jakiejś danej chorobie? Jak to wygląda od tej strony?
Tak jak w przypadku wielu różnorakich schorzeń, my często nie zdajemy sobie sprawy, że mamy predyspozycję do tego, żeby pojawiło się u nas na przykład żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, ponieważ o tym się bardzo często mówi w kontekście jakiegokolwiek środka zawierającego tak zwane hormony, cokolwiek by to dla kogoś znaczyło. I nawet gdybyśmy zaobserwowali, że w pewnej grupie osób, które są narażone na wystąpienie jakichś schorzeń, ta tabletka lub jakakolwiek inna mogłaby się do tego przyczynić, to my zawsze zadajemy sobie pytanie, czy implikuje to konieczność wdrożenia jakichś badań na samym początku włączających, czy powinniśmy przesiewowo przepytać się, dowiedzieć się czegoś więcej na swój temat, i odpowiedź brzmi nie. Biorąc pod uwagę ten profil terapeutyczny, te wszystkie pozytywne następstwa w kontekście bardzo niewielkich jakichś skutków ubocznych. Jeszcze raz powtórzę, mam tutaj na myśli gdzieś pobolewania podbrzusza, dolegliwości bólowe głowy, przesunięcie cyklu, krwawień miesięcznych, to wynik wypada pozytywnie na rzecz tego, żeby tabletka PO była dostępna bez recepty. Co do, bo zaczęliśmy rozmawiać o tych 15-latkach. Nie wiem, czy teraz, ale no, to jest chyba... chyba temat na dłuższą chwilę, bo musielibyśmy porozmawiać w ogóle o zdrowiu reprodukcyjnym, o seksualności, o podejściu do problemu, ponieważ z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, czy tabletkę przyjmie 38-latka czy 16-latka. To bardziej dyskusja o tym, bo rozumiem, że wiele osób ma tutaj wątpliwości, że niepełnoletnia osoba może sięgnąć po jakiś środek farmaceutyczny. No, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że według polskiego porządku prawnego 16-letnia dziewczyna może współżyć. Jest to dopuszczalne dla niej. Więc jeżeli kobieta może zdecydować, przepraszam za dosłowność, że w pewnej części jej ciała znajdzie się część ciała drugiej osoby, to równie dobrze może zdecydować o tym, że bezpieczna tabletka może znaleźć się w jej ustach i jej organizmie.
Pan doktor mówi tabletka PO. My natomiast w takiej dyskursie, jakiś tam w mediach słyszymy tabletka dzień PO. To są dwie różne rzeczy. Jak to rozumieć? Dlaczego jest w pana ustach jest dzień, nie jest dzień po, tylko tabletka po?
Dziękuję za to pytanie. To bardzo ważna kwestia chyba do wyjaśnienia. Kiedyś używaliśmy środków, które były rzeczywiście do zastosowania w bardzo krótkim czasie i w takiej powszechnej narracji staraliśmy się komunikować to w taki sposób, że pacjentka rzeczywiście na drugi dzień użyła tej tabletki. To związane było z pewnym sposobem rzeczywiście postępowania. Od pewnego czasu, to zdaje się, że od mniej więcej 7-8 lat, staramy się zmienić ten język. Antykoncepcja postkoitalna, ta antykoncepcja awaryjna, pozwala nam zapobiegać ciąży w przypadku lewonorgestrelu, który jest zastosowany w tabletce, do 72 godzin. Ta skuteczność jest najwyższa. W przypadku octanu uliprystalu to nawet 120 godzin, a więc 5 dni od niezabezpieczonego stosunku płciowego, który mógłby zakończyć się ciążą.
Pana zdaniem to wprowadzenie tych przepisów dotyczących awaryjnej antykoncepcji, ono bardzo zmieni perspektywy kobiet w Polsce?
Tak, tak. Zmieni bardzo. To jest takie postępowanie, ja mam wrażenie, że podszyte też ideologicznie. A tutaj ta ideologia, która za tym stoi, to jest zwyczajnie wolność kobiet. To znowu może nie to miejsce, nie ta audycja, ale często zdarza mi się mówić, że kobiety mają gorzej niż my, mężczyźni. Ja myślę, że tutaj słuchające nas panie wiedzą, o czym ja mówię. Wszystkie kobiety, które czują nad sobą tak zwany szklany sufit, zarabiają mniej, bo to jest faktem, też to czują. Inaczej są traktowane kobiety w pracy, aniżeli mężczyźni. W kontekście tego, czy można kupić tabletkę antykoncepcji awaryjnej, czy może nie powinniśmy pomyśleć o pewnych schorzeniach. Pamiętam, jak profesor farmakologii, z którym miałem zajęcia na studiach, tak rubasznie żartował, że trzeba uważać, jak się przyjmuje któryś ze środków inhibitorów fosfodiesterazy piątej, czyli tak zwana Viagra, sildenafil, tadalafil, vardenafil, wtedy, kiedy przyjmuje się pewne leki nasercowe, bo później skutek jest taki, że trumna się nie domyka. No, wiemy, o co chodzi. Chodziło o to, że będzie wzwód, tak pół żartem, pół serio, ale pacjent będzie martwy. Nikt nie pyta nas, facetów, czy mamy nadciśnienie, czy choroby serca, jak niekorzystne to może być i po prostu akceptujemy, że tak jest. Faceci muszą mieć fajny wzwód i tyle. Tymczasem kobiety, chcąc zadbać o swoje zdrowie reprodukcyjne, nie mogą tego zrobić, bo do tej pory musiały udać się do ginekologa. Jako ginekolog, powiem to też jasno, głośno, wyraźnie, ten system opieki w Polsce jest beznadziejnie nieprzyjazny dla kobiet.
Panie doktorze, a powiedzmy w takim razie, wróćmy do tych spraw typowo już medycznych. Jak działa taka tabletka po? Jaki mechanizm, co się dzieje w organizmie kobiety, kiedy ona tą tabletkę przyjmie?
Jest kilka, co najmniej kilka mechanizmów, na których działa właśnie antykoncepcja postkoitalna. Jeżeli mówimy o odstanie uliprystalu, to on zmienia działanie jednego z receptorów. Tutaj chodzi o receptor progesteronowy i jako modulator właśnie tego receptora progesteronowego to główne, podstawowe działanie polega na tym, że ta tabletka spowoduje przesunięcie w czasie wystąpienia antykoncepcji, ovulacji lub zahamuje tą owulację. I to jest jakby docelowe działanie. Następują też pewne zmiany.
Czyli tutaj nie można powiedzieć, że dochodzi do, że ona zapobiega ciąży, czy ją usuwa. Ona zapobiega ciąży, tak? Czy...
Jest to antykoncepcja i nawet w sytuacji, kiedy rozmawialiśmy albo pacjentka musiała zdobyć receptę od lekarza, to dalej mówiliśmy o terapii antykoncepcyjnej. Antykoncepcja, czyli zapobieganie ciąży. Ja tylko przypomnę, definicja ciąży mówi o tym, że sytuacja, w której zapłodniona komórka jajowa ulegnie implantacji w jamie macicy i mamy dodatni poziom gonadotropiny kosmówkowej, niekoniecznie musimy to jeszcze widzieć w USG, to mówimy wtedy o prawidłowo zlokalizowanej ciąży. To jest ciąża wewnątrzmaciczna. Ciąże ektopowe to inna działka. Wobec tego wszystko, co spowoduje, że nie będziemy mieli pacjentki w ciąży,
czyli nie dojdzie do tego,
nie dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej lub też w rzadkich przypadkach do zaburzeń implantacji, jest to działaniem antykoncepcyjnym. Natomiast jest takie bardzo duże działanie w Contraception, jednym z takich periodyków najbardziej poczytnych, który próbował ocenić, czy antykoncepcja poskoitalna, tutaj akurat badano odstan uliprystalu, ma działanie antynidacyjne, czyli czy doprowadza do zaburzeń implantacji, tak? Bo to jest ta dyskusja i też z dużym szacunkiem to powiem, z dużą częścią naszego społeczeństwa, które ze względów religijnych chciałoby tą dyskusję toczyć. Ja rozmawiam z pacjentkami na ten temat i też tłumaczę, że według badań nie działa w taki sposób, że doprowadzi do kłopotów z implantacją. Wobec tego, jeżeli pacjentka już będzie w ciąży, nawet gdybyśmy przyjęli definicję, że o ciąży mówimy wtedy, kiedy tylko chociażby zostanie zapłodniona komórka jajowa, to zgodnie z badaniem z Contraception nie spowoduje to tych zaburzeń. Gdyby pacjentka była w ciąży wewnątrzmacicznej, no to bezpieczeństwo jest już absolutne i o tym bardzo często mówimy. Ta tabletka nie ma działania wczesnoporonnego.
A panie doktorze, czy są przypadki, że tabletka może nie zadziałać, na przykład kiedy już doszło do owulacji? To jest właśnie to, co mówimy, że ciąża już jest, tak? Może być i to działanie nie będzie takie, jak oczekiwane, tak na przykład przez tą kobietę.
Panie doktorze, zabawne jest to, że ja czasem odpowiadam na pytania albo toczę dyskusję jako lekarz, gdzie sugerować powinienem się wynikami badań klinicznych, a czasem jako naukowiec jestem pytany o mechanizm działania. I proszę zobaczyć, że to jest rzadka sytuacja, kiedy w ogóle rozmawiamy o modulatorze receptorowym, jak on działa na poszczególny proces. Jeżeli rozmawiamy na tematy tych procesów, to tysiące rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast odpowiedzią na pani pytanie jest to, że w ciągu 120 godzin od niezabezpieczonego stosunku płciowego skuteczność zastosowania antykoncepcji, tej awaryjnej, jest bardzo wysoka. Jeżeli się okaże, że pacjentka już jest w ciąży, bo na przykład jeszcze nie było widać pęcherzyka ciążowego w jamie macicy, on się za tydzień pojawi, to tak może być, bo to już jest na przykład za późno i pacjentka była w ciąży z poprzedniego miesiąca. Tak? Mhm. Czuję państwo, o czym próbuję powiedzieć. To ta antykoncepcja może wtedy nie zadziałać, bo pacjentka już jest w ciąży i dodatkowo tej ciąży nie zaszkodzi i mamy
udowodniony przebieg. No właśnie, czy może zaszkodzić rozwojowi tego zagnieżonego już zarodka i może po prostu coś tam się wydarzyć? Też jest dużo wątpliwości i dużo dyskusji na ten temat.
Przeciwnie, wątpliwości nie mamy żadnych, ponieważ znowu wyniki dużych badań wskazują jasno i klarownie, że antykoncepcja postkoitalna, w tym wypadku tabletka od stanu uliprystalu, nie jest w stanie zaszkodzić ani rozwijającej się ciąży, czyli nie spowoduje poronienia, a dodatkowo mamy też badania, które pokazują bezpieczeństwo, wykazały bezpieczeństwo zarodków, nie powodują embriopatii, czyli pojawienia się nieprawidłowości rozwojowych, nie zwiększają ryzyka żadnych wad, a więc powtórzę jeszcze raz, jest to bezpieczna metoda antykoncepcji.
A czy kobieta, która taką tabletkę w swoim życiu zażyła, to ile czasu powinno upłynąć, żeby kolejny raz ewentualnie taką tabletkę zażyć i czy to w ogóle jest wskazane, czy lekarz będzie na ten temat rozmawiał, jednak powinna zasięgnąć opinii lekarza, jak w tej sprawie, jakie wytyczne są w tej sprawie?
Uśmiecham się, bo mam ochotę powiedzieć, to jest jedno z tych pytań, to proszę tego nie brać do siebie, jedno z tych pytań, a co gdyby pacjentka, nie wiem, na przykład po aborcji się rozmyśliła, albo pacjentka po wycięciu jajowodów, czego nie można w Polsce oficjalnie zrobić, nie pozwalajmy na to, bo co gdyby się rozmyśliła? No a co gdyby kobieta chcąca być w ciąży, nagle w ciąży się rozmyśliła? No to są takie dyskusje, które stawiają kobietę w roli, no już kiedyś to powiedziałem, takiej głupiej gęsi.
Wiem. Pytam o to, kiedy można...
Czy można użyć jej na przykład za
miesiąc
2 czy 3...
Miesiąc po miesiącu, albo...
Tak, można użyć miesiąc po miesiącu. Antykoncepcja awaryjna daje wolność kobiecie do użycia po tylu stosunkach płciowych, po ilu pacjentka sobie życzy użycia. Jeżeli przyjmiemy ten interwał czasowy 120 godzin, to umówmy się, że przyjmowanie codziennie tej tabletki, no gdzieś większego sensu nie ma, a więc po kolejnych 5 dniach mogłaby pacjentka przyjąć i ten właśnie czas 5 dni jest absolutnie wystarczający.
Czy w takim razie nie zaszkodziłoby to później w zajściu w ciążę, gdyby ta pacjentka no, chciała w ciąży być, a przyjmowanie takie no, bez kontroli, może zbyt częste, bo nie wiem jak to nazwać właściwie, może być jakimś ryzykiem?
To jest dyskusja trochę akademicka, ponieważ my rozważamy płodność pary w takim tak zwanym rozliczeniu rocznym. Mówimy o niepłodności pary, kiedy po 12 miesiącach koncepcyjnego współżycia para nie jest w ciąży. I wtedy analizujemy różnorakie czynniki. Obiektywnie patrząc na całość sytuacji, jeżeli będzie tak, że w każdym z cykli albo co 5 dni pacjentka postanowi przyjmować tabletkę od stanu uliprystalu i rzeczywiście dojdzie do przesunięcia krwawień, to ten cykl krwawień może nie współgrać z cyklem jajnikowym, więc tak, gdybyśmy przyjęli, czy wpływa to na płodność, no to jest to metoda antykoncepcji, więc stosowanie na przykład 2 razy w miesiącu tabletki antykoncepcji, nawet awaryjnej, utrudni zajście w ciążę, więc no, to jest taki pewien dysonans. No, dyskutujemy o płodności w kontekście przyjmowania antykoncepcji. Tak, utrudni pewnie zajście w ciążę, ale przyjmuje się, że w badaniach obserwacyjnych u większości pacjentek, jeżeli te nieprawidłowe krwawienia macierzyne pojawią się, zaburzenia czynnościowe wystąpią, to tak naprawdę w kolejnym cyklu tego problemu już być nie powinno i płodność pacjentki jest równa jej płodności podstawowej, niekoniecznie równej populacyjnej, ale tej podstawowej.
Czy są jakieś takie czynniki, oprócz tego czasu, o których pan doktor mówił, te maksymalnie 120 godzin, tak, czyli 5 dni, które mogą obniżać skuteczność tej tabletki?
Tak. Zaburzenia funkcji wątroby, zaburzenia czynności wątroby jest jeden z enzymów z grupy CYP, który metabolizuje właśnie substancję aktywną zawartą w tabletce antykoncepcji PO. Wreszcie przyjmowanie niektórych innych leków, to głównie leki z grupy leków antybiotycznych, które są też metabolizowane przez ten sam receptor, mogą osłabić działanie antykoncepcji awaryjnej. Natomiast założenie też jest takie, że ta antykoncepcja awaryjna jest właśnie po to, żeby no, zadziałać w momencie jakiejś awarii,
w trybie
awaryjnym, więc też przyjmujemy, że tak się może zdarzyć. Dodatkowo też zwrócę uwagę na to, że ostatnio łatwiej dostępny i wygodniejszy w użyciu jest octan uliprystanu, a więc nie sam hormon progestagenny, jakim jest levonorgestrel, tylko ta substancja, która jest modulatorem receptorowym. I on działa troszeczkę inaczej. Większość badań, które pokazują, co się wydarzyło u kobiety, zbiorczo traktuje te dwa środki, o których wspomniałem. W każdym razie myślę, że handlowo to jest chyba jeden dostępny na polskim rynku, więc użyję tej nazwy Ella-One, czyli ta tabletka antykoncepcji, po której jest dostępna. Na jej szczególnie działanie zbyt wiele rzeczy nie wpływa. Ale też mamy opisy przypadków, że pacjentka na przykład ze zwolnionym metabolizmem pokarmowym 3 godziny po zwymiotowała, gdzie teoretycznie w ciągu 20 tam do 50 minut powinno dojść do przejścia tej tabletki do niższych pięter przewodu pokarmowego i tabletka nie zadziała. Nie mamy bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, ale rzeczywiście jest to jeden z czynników, który może powodować ten kłopot.
Już wiadomo, że ta tabletka ma kosztować około 120 zł, tak maksymalnie,
tak,
chyba,
tak?
Tak,
o tym wiedziałem.
Ona powinna, pana zdaniem, jak to jest na świecie właśnie? Jak to jest, jest refundacja na to na świecie? Darmowa jest ta tabletka? Jak to wygląda? No, u nas nie będzie. Z tego z zapowiedzi wynika.
To duża szkoda. Różne kraje różnie to rozwiązały. W wielu krajach antykoncepcja postkoitalna, jak w ogóle inne metody antykoncepcji, ze względu na działanie, funkcjonowanie różnych programów, różnych organizacji wspierających, głównie NGOs, czyli tych wszystkich organizacji pozarządowych, powoduje, że zwyczajnie są po prostu dostępne w aptece te tabletki i kosztują albo jakąś znikomą ilość pieniędzy, albo są absolutnie darmowe, ale to ja pamiętam, jak parę lat temu, przepraszam za tą dygresję, słyszałem o tym, że może środki higieny osobistej dla dziewczynek miesiączkujących będą może w Polsce dostępne i zaczęły się pojawiać takie akcje, te różowe skrzyneczki i różnorakie inne i wiedziałem, że za granicą to jest powszechne, u nas to wyśmiewano. Ja mam nadzieję, że pomimo tego, że teraz to 120 zł, co może też limitować dostępność, może się zmieni, za chwilę też zrobimy coś, że będzie może darmowa.
Doktor nauk medycznych Maciej Socha, lekarz specjalista położnictwa, ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku jest naszym gościem. Teraz, proszę państwa, krótka przerwa, po której mówić będziemy o ciąży po 40 roku życia.
Witam bądź państwa zdrowy.
Po przerwie w audycji medycznej, w której gościem jest doktor nauk medycznych Maciej Socha, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Panie doktorze, w jakim wieku ciąża zostanie zakwalifikowana jako późna? Ile lat kobieta musi mieć, żeby usłyszeć od lekarza, no pani jest późnym przypadkiem ciąży, nie wiem, jak wy to nazywacie
fachowo. Może jeszcze starą pierwiastką.
Albo starą pierwiastką, dokładnie.
Nie powinna nigdy tego usłyszeć. To od pewnego czasu, szczęśliwie, uważane jest nawet nie za nietakt, ale zwyczajnie za błąd w sztuce. Wiem, do czego oczywiście pani redaktor zmierza i bardzo chętnie o tym opowiem, natomiast jeżeli mogę tylko namówić wszystkie panie, proszę zwyczajnie nie zgadzać się na takie postępowanie, ponieważ sławetne progi, które oczywiście zmieniały się z przebiegiem lat, mówiące o tym, kiedy mamy do czynienia z ciążą u kobiety zbyt starej, były na tyle ocenne i przemocowe, że po prostu staraliśmy się ich unikać.
Kiedyś 20-paroletnie kobiety słyszały, 26-8-letnie, że są starymi pierwiastkami.
No tak, a 30-latka to już w ogóle była tak zwana stara panna i w ogóle nie chcę powielać tych
teraz
wszystkich tekstów.
Czegoś takiego nie ma, rozumiem, tak? Czyli ale mówi się o ciąży późnej w ogóle?
Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy w jakikolwiek sposób nazwać tą ciążę. Natomiast w praktyce ginekologicznej, jeżeli do mnie jako położnika, perinatologa przychodzi pacjentka, to jest pacjentka w ciąży. I ta ciąża jest inna u 18-letniej pacjentki, jest inna u 25-letniej, inna u 38 i wreszcie u 44 czy 45-letniej pacjentki. Jeżeli mamy dla każdego wieku z tej pacjentki, indywidualnie w takiej ocenie bardzo skrojonej na daną sytuację kliniczną, mamy pewne ryzyka, pewne korzyści tego, w jakim wieku jest pacjentka, to też analizujemy w odniesieniu do jej stanu ogólnego. Taki przykład, który bardzo studencko brzmi może, ale ryzyko pojawienia się preeklampsji, a więc nadciśnienia tętniczego w ciąży, które jest powikłane różnorakimi schorzeniami, jest większe u pacjentek, które są pacjentkami poniżej 18 roku życia oraz u pacjentek powyżej 32, 35 lub 37 roku życia, w zależności gdzie tam postawimy pewną granicę tego, co jest akceptowalnym ryzykiem, a co nie. I te przedziały są różne dla różnych schorzeń u różnych pacjentek. Wobec tego to, co aktualnie się dzieje, czyli przesunięcie średniego wieku pojawienia się pierwszej ciąży oraz rodność pacjentek, jest po prostu faktem, z którym my, ginekolodzy położnicy, pracujemy. I oczywiście możemy
też... Czyli teraz kobieta po 30 roku życia, która jest w pierwszej ciąży swojej, to nie jest jakaś...
To jest pacjentka, z którą ja najczęściej się spotykam. Muszę przyznać, że... Chyba z pół roku temu urodziła jedna z moich pacjentek, która zdecydowała się w sposób świadomy na macierzyństwo, będąc 18-latką. Przyznam szczerze, i tutaj biję się w piersi, i to mówię państwu, ale to też zwyczajnie jestem człowiekiem.
Rzadkość, tak? Już
absolutna rzadkość.
To jest tak młode.
No, przyznam szczerze, przez 10 lat.
A te ciąże po 40 roku życia są częstymi ciążami?
Tak, to są bardzo częste ciąże. To też jest tak, że jestem spaczony oczywiście pracą na oddziale na ZASP-ie, gdzie na tak zwanej patologii ciąży, to jest część naszego pododdziału perinatologii i położnictwa, no my widujemy pacjentki najczęściej chore albo z pewnymi schorzeniami. Ale dla przykładu, jeżeli mówimy o 40-latce, każda 40-latka powinno się lub też zaleca się, aby poddana była indukcji porodu około 40 tygodnia ciąży. Przypominam państwu, że ciąża
to
donoszona,
znaczy?
To ciąża taka między 38 a 42 tygodniem ciąży. W badaniach okazało się, że u kobiet powyżej 40 roku życia, tak obrazowo mówiąc, zarówno dzidzia, jak i jednostka łożyskowa są dojrzałe nieco wcześniej. Przyjmuje się, że to jest od 5 do 7 dni, ktoś próbował tak wyliczyć.
Ale panie doktorze, to chodzi o takie ciąże pierwsze, czy w ogóle o ciąże wszystkie?
W ogóle chodzi o ciąże, tak. Chodzi w ogóle o ciąże u 40-latki. Zmierzam do tego, że każda 40-latka, zamiast czekać na wystąpienie czynności skurczowej, jeżeli chciałaby osiągnąć te wyniki perinatalne, które są teraz pożądane, a więc żeby była pełnia zdrowia, żebyśmy mogli zrobić wszystko, powinna być skierowana na indukcję porodu już w 40 tygodniu ciąży, co nie jest powszechnie przyjętą praktyką.
Czyli czeka się, aż się rozpocznie ten poród
zwykle, a to może trwać dłużej, tak? Zwykle tak robimy i to trwa trochę później, natomiast tutaj, żeby osiągnąć ten sam poziom bezpieczeństwa, to już potrzebujemy kilku dni wcześniej, a więc 40 tydzień. To taki przykład, który najczęściej powoduje zdziwienie u pacjentek z jednej strony, a z drugiej też dyskusję, czy aby na pewno, a może dlaczego, więc pozwoliłem sobie tylko nie wspomnieć.
A jak z wiekiem u kobiety zmniejsza się ten potencjał, to się chyba fachowo nazywa owulacyjny, tak? Albo jajnikowy.
Potencjał płodności.
Potencjał tak płodności, możliwość zajścia w ciążę. Kiedy jest ta taka graniczna cezura, że tam już po prostu jest trochę z tym słabiej?
Z roku na rok jest słabiej. To podobnie jak mówimy o schorzeniach płodowych, tych schorzeniach genetycznych. Kiedyś przyjęliśmy sobie takie odcięcie 35 lat. Bardzo państwa wszystkich proszę, żebyśmy powoli o tym przestali pamiętać. Kobieta z roku na rok zmniejsza się jej płodność. Na pewnym etapie, jeżeli chcemy oczywiście stosować jakieś takie magiczne daty, to rzeczywiście 40 rok życia jest takim momentem, kiedy kiedy na przykład przy kwalifikacji do zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro nieco inaczej postępujemy. Trochę też te schematy i algorytmy są zmienione.
No ale często są to kobiety miesiączkujące, ale to nie znaczy, że jest prawidłowa owulacja, czy o co tutaj?
Na płodność składa się nie tylko samo wystąpienie owulacji, bo owulacja to dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego, w którym powinna znajdować się komórka jajowa i powinna ulec uwolnieniu. U pacjentek, im pacjentka starsza, tym jest większe prawdopodobieństwo, że dojdzie na przykład do uszkodzenia jajnika na takim poziomie, że nie będzie tam wystarczającej ilości komórek jajowych. Kobieta będzie owulowała i w USG będziemy widzieli pęcherzyk. Ten pęcherzyk będzie pękał, ale nie będzie tam na przykład komórki jajowej. Im starsza kobieta też ma większe prawdopodobieństwo zaburzeń czynnościowych hormonalnych i te hormonalne zaburzenia czynnościowe doprowadzają do tego, że na przykład z tej ściany pęcherzyka jajnikowego, gdzie przyklejona jest komórka jajowa, nie zostanie uwolniona do pęcherzyka, czyli tym samym nie będzie takiej owulacji w tym dosłownym tego słowa znaczeniu. Wreszcie, jeżeli dojdzie do owulacji, a kobieta rodzi się z pewną pulą komórek jajowych. Kiedy one się starzeją, może dojść do uszkodzenia materiału genetycznego, dochodzi do uszkodzenia materiału genetycznego. Stąd też większa ilość zarodków już po zapłodnieniu będzie zarodkami z na przykład zespołem Downa, z zespołem Patała, z zespołem Edwardsa, a te zarodki rzadziej ulegają implantacji, czyli de facto też nie będzie ciąży. Więc klinicznie ta płodność jest warunkowana tymi wieloma czynnikami na różnym poziomie i nie jest to tak wprost tylko zmniejszenie ilości komórek albo po prostu starzenie. I musimy też o tym pamiętać, bo no, chociażby to, co powiedziałem, starzenie się komórek jajowych powoduje, że jest większe ryzyko z wiekiem pojawienia
się
pewnych
jakoś
schorzeń.
Przygotować do takiej ciąży właśnie pod 40 roku życia? Może trzeba się specjalnie przygotowywać, żeby zwiększyć swoje szanse na zajście i w ogóle na prawidłowy przebieg takiej ciąży?
To jest pytanie, panie redaktor, z kręgu filozofii medycznej, ponieważ kiedy zastanowimy się, że to jest szczerze mówiąc częsta rozmowa z pacjentkami, którą toczymy na wizycie takiej prekoncepcyjnej. Ja mówię, no dobrze, szanowna pani, to proponuję wobec tego przyjęcie suplementów diety takiego, takiego, a takiego. Po badaniu stwierdzam, że może warto by było się zaszczepić na to, na tamto. Dodatkowo stwierdzam na przykład rzeczywiście te zaburzenia czynnościowe, o których wcześniej wspominałem i proponuję dwuskładnikową tabletkę hormonalną, czyli tak zwaną antykoncepcję, co też spowoduje wyrównanie osi jajnikowej. Mówię o tej osi hormonalnej. I w tym momencie pacjentka mówi, Boże, panie doktorze, no naprawdę, serio? Bo ja bym chciała tak wie pan, naturalnie, po prostu bez tego wszystkiego, co pan mi tutaj nawymyślał. Ja w tym momencie mówię, okej, to droga pani, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tak zwaną populację surową, czyli raw population, te wszystkie kobiety, które sobie są. Jeżeli porównamy kobietę z takiej populacji ogólnej, oczywiście to jest statystyczna kobieta, ze statystycznie zaopiekowaną kobietą, to okazuje się, że w tej grupie kobiet, które są zaopiekowanymi, szansa na ciążę jest mniej więcej czterokrotnie większa. I to, co dla mnie szczególnie ważne, zajmując się też między innymi poronieniami, ryzyko poronienia jest o 500 ileś tam procent mniejsze, czyli prawie sześciokrotnie mniejsze ryzyko tego, że kobieta poroni, bo głównym czynnikiem
czyli
są te zaburzenia
czynnościowe. Czyli wiek już też determinuje to, że to ryzyko tej ciąży jest większe, tak?
Tak, ryzyko ciąży jest większe. I teraz chcę tylko dojść do tego, że rzeczywiście im starsza pacjentka, tym powinniśmy trochę więcej wysiłku włożyć w to, żeby przygotowała się do ciąży i będzie to cenniejsze pewnie i obarczone. No, zapewni nam większy sukces powodzenia.
A czy jest możliwość w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonania badań prenatalnych albo badań genetycznych takich przed ciążą albo w jej trakcie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku?
Czyli
u pacjentki, która
już jest w ciąży.
Albo jest. Jakie są możliwości?
U pacjentki, która planuje być w ciąży, z ginekologicznego punktu widzenia, na takiej wizycie prekoncepcyjnej, jeżeli pacjentka nie ma żadnych czynników ryzyka, to staramy się ograniczyć do tego, żeby wyrównać ewentualne zaburzenia czynnościowe w systemie hormonalnym tej osi jajnikowej, co częste. I druga rzecz, zadbać o odpowiednią suplementację. Natomiast nie wykonujemy żadnych badań genetycznych, bo te komórki jajowe, które ma pacjentka, nie jesteśmy w stanie ich po prostu zbadać. Natomiast jak już jest pacjentka w ciąży, to w Polsce, jeżeli mówimy o systemie publicznej ochrony zdrowia, albo pacjentka, która skończyła 35 rok życia, lub jeżeli ma jakieś czynniki znowu ryzyka, może zgłosić się do poradni badań prenatalnych, która również funkcjonuje w Szpitalu Świętego Wojciecha na Zaspie i być poddana tak zwanemu screeningowi, temu badaniu, które nazywamy prenatalnym, chociaż no, każde z badań przed porodem jest badaniem prenatalnym, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. To chodzi o te badania takie przesiewowe w kierunku głównych schorzeń genetycznych u płodu oraz ewentualnego znalezienia obciążeń schorzeniami ciążowymi u pacjentki, bo im możemy również zapobiegać.
A panie doktorze, czy kobieta dojrzała właśnie w takim wieku już po 40, jeśli jest w tej ciąży, ona musi częściej na przykład niż normalnie, bo chyba normalnie to jest raz na trymestr, wykonywać badania USG pojawiają się takie informacje USG genetyczne w ciąży. Co to takiego jest?
To USG genetyczne w ciąży to miałem na myśli, znaczy to nie ja, ale to tutaj zakładam, że ktoś miał na myśli to badanie, o którym ja powiedziałem, jako badaniu prenatalnym. To może w dwóch zdaniach spróbuję powiedzieć. Około między 10 a 14 tygodniem ciąży możemy u pacjentki pobrać jej z krwi pewne badania, nazwijmy je badaniami biochemicznymi, zebrać wywiad oraz wykonać badanie ultrasonograficzne, które rzeczywiście tutaj na Pomorzu często nazywa się badaniem USG genetycznym. Jak zbierzemy dane z tych trzech elementów, wrzucimy do odpowiedniego systemu, to najczęściej albo sieci neuronalne, albo odpowiednie oprogramowanie, wypluwa nam, mówiąc gastroenterologicznie już, wypluwa nam pewien wynik. I ten wynik wskazuje, czy pacjentka jest w grupie zwiększonego ryzyka tego, że jej płód, dziecko będzie miało na przykład zespół Edwardsa, zespół Patała, zespół Downa. To jest to badanie. I rzeczywiście u 40-latki ewidentnie wskazanym by było jej wykonanie. Natomiast co do samej opieki, jeszcze raz spróbuję trochę, nie odpowiadając na pani redaktor pytanie, powiedzieć...
To z tym USG? Częściej?
Nie, wcale nie.
Wcale nie trzeba.
Niekoniecznie. Chociaż pewnie gdybyśmy spojrzeli na 40-latkę i na przykład 20-latkę, to po analizie pewnych czynników może częściej
może
byśmy się
nad nią opiekowali.
Może dla zdrowia
takiego spokoju psychicznego to kobietom pomaga, żeby to USG było częściej, bo wszystko jest dobrze i prawidłowo się dziecko rozwija, prawda?
To nie do końca jest...
Trochę na psychikę to na pewno wpływa pozytywnie.
Zapewne tak. Natomiast to nie do końca jest uzasadnione i takie postępowanie nie powinno być akceptowalnym, ale przyznaję, że dokładnie tak też robię, jeżeli zgłasza się pacjentka i mówię, że nie ma wskazań do badania ultrasonograficznego, wierząc i mając dane potwierdzające absolutne bezpieczeństwo tychże badań, niezależnie od jakichkolwiek dyskusji, to w niczym nie zaszkodzi, więc możemy, cytując pacjentkę, obejrzyjmy se dzidzie, doktorze. Okej, okay, obejrzyjmy.
Panie doktorze, a czy przyszła mama właśnie, która jest w takim wieku między 35 a 40 którymś rokiem życia, ona jest bardziej narażona na jakieś takie schorzenia, na powikłania tej ciąży typu sercowo-naczyniowe, jakieś cukrzyce ciężarnych, nadciśnienie w trakcie ciąży, powinna być pod opieką nie tylko lekarza, ginekologa, położnika, ale także specjalistów z innych dziedzin właśnie, chociażby, nie wiem, kardiologa i innych, którzy zajmują się leczeniem tych chorób, czy jak to powinno wyglądać i jak to z praktyki klinicznej wynika?
Mm-hmm. Odpowiedź na pierwszą część pytania brzmi tak. Narażone są pacjentki, akurat jeżeli chodzi o zarówno cukrzycę ciążową, jak i nadciśnienie tętnicze w ciąży, z tymi wszystkimi powikłaniami, one częściej doprowadza do schorzenia, które nazywamy preeklampsją, czy też zachowanie wzrostu wewnątrzmacicznego, w tych grupach występuje częściej. Jeżeli mówimy o nadciśnieniu tętniczym w ciąży, jest to schorzenie układu sercowo-naczyniowego. Jakkolwiek jego leczeniem zajmują się położnicy, jeżeli komplikuje się rzeczywiście przebieg takiej ciąży z nadciśnieniem tętniczym, to już perinatolodzy i nie wymagamy dodatkowej konsultacji, a pomoc hipertensjologów, kardiologów, czy też internistów w rzadkich przypadkach jest w jakikolwiek sposób pomocna, bo to zwyczajnie nasza działka. Jeżeli chodzi o cukrzycę ciążową, przyjęliśmy taką zasadę, że są dedykowani tym pacjentkom diabetolodzy, którzy zajmują się tymi schorzeniami. Jest też spora grupa ginekologów, którzy doskonale sobie sami z tym radzą, ale tak, te pacjentki już wymagają zarówno leczenia dietetycznego, jak i też bardzo często podawania insuliny. Bardzo miło i tutaj akurat mogę pochwalić się nas jako Polskę, Polaków, że ciężarne z cukrzycą ciążową mają bardzo taką w porządku opiekę. Często można stosować pompy insulinowe u nich i odpowiednie sensory. To bardzo fajna rzecz.
Mówił pan już troszkę na temat tego, kiedy powinien odbyć się poród, czyli w terminie ogólnie rzecz biorąc, ale czy kobieta w takim dojrzałym wieku powinna rodzić drogami natury? I tu jest takie pytanie też od słuchaczy, czy poród mógłby być domowy na przykład? Czy pan by kobiecie po 40 roku życia, kiedy to jest pierwsza jej ciąża, na przykład sugerował taki poród domowy, czy raczej jednak jest to zbyt ryzykowne i powinna rodzić w szpitalu?
Musimy dokonać zwyczajnie oceny stanu klinicznego pacjentki. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do porodu domowego, to ja jako ogromny fan porodów domowych jestem za tym, żeby ten poród po prostu się odbył w domu. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i wszyscy wiemy, że są pewne ryzyka związane z takim albo innym postępowaniem. Ja staram się lansować pogląd, że łatwiej stworzyć w warunkach bezpieczeństwo, w warunkach szpitalnych, warunki domowe, niż w warunkach domowych bezpieczeństwo szpitala. Więc jak istnieje taka możliwość, to chciałbym, żeby pacjentka rodziła w jak najlepszych warunkach z fachową opieką. Ale jeżeli zajmuje się nią położna, w domu jest zapewniona możliwość transferu do szpitala, to może rodzić w domu. Jeżeli oczywiście, powtórzę, nie ma przeciwwskazań co do tego. Jeżeli chodzi natomiast o samą tak zwaną drogę porodu, sam wiek pacjentki absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do porodu pochwowego. Tutaj moglibyśmy toczyć dyskusję, ponieważ zaburzenia statyki narządów miednicy, czyli te tak zwane wypadające macice, one częściej mogą występować po porodzie pochwowym, ponieważ te urazy, ich ryzyko zwiększa się z wiekiem, ale to po prostu akceptowalna rzecz.
Czyli wiek nie jest tutaj
nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, absolutnie nie.
Panie doktorze, chciałam na koniec jeszcze przeczytać kilka SMS-ów, które przyszły w trakcie naszej audycji. Audycja powinna być nadawana przez radiowęzeł we wszystkich szkołach. Dziękuję, pozdrawiam. Pisze do nas pan Piotr. Pan doktor zawsze miał odwagę mówić prawdę, uświadamiać i chronić nas, kobiety. Bardzo dziękuję i dumna jestem, że pan doktor jest z Gdańska. Pisze pani Urszula z córką Anią i wnuczkami. Pozdrawiamy serdecznie pana doktora. Dziękujemy za troskę i wiedzę. Ja wierzę nauce i lekarzom. Świetna audycja, może niektórym otworzy oczy. Dziękuję w imieniu młodszych kobiet, pisze kolejna słuchaczka. Mamy też taki głos, że to przerażające. Wierzę w to, że jakiekolwiek wpływanie na gospodarkę hormonalną zawsze będzie wpływać na organizm. Słychać, że pan doktor jest zwolennikiem tabletki PO, bo tutaj o to chodzi. Dobrze byłoby posłuchać merytorycznej dyskusji z dwóch stron i opartej na dowodach. Sama niestety w młodości przyjmowałam te tabletki i dziś borykam się z wieloma konsekwencjami,
pani
pisze
redaktor,
jedna
nie
z
mogę.
Naszych
nie.
słuchaczek. Także postaramy się zorganizować może taką dyskusję merytoryczną ze słuchaczami, natomiast większość głosów to jest takich głosów, które no jednak chcą, że tak powiem, takich audycji i chcą takiej wiedzy. I za to dziękujemy panu doktorowi, który był naszym gościem.
Ja bardzo dziękuję. Wiedza medyczna jest jedna.
Doktor nauk medycznych Maciej Socha, lekarz specjalista położnictwa, ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku był moim gościem. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.